Waldku, oddaję Ci głos. Streaming jest, jesteśmy już w streamingu, także możemy rozpoczynać dyskusję.
Tak, poproszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co roku mam ogromną przyjemność moderować debatę na temat sytuacji na rynku kredytowym w Polsce. Mam super gości, podwójnie super gości, bo wszyscy absolwenci mojej kochanej alma mater, czyli Szkoły Głównej Handlowej, oprócz tego znawcy rynku kredytowego. Zacznę oczywiście od damy, wiceprezes Związku Banków Polskich, pani Agnieszka Wachnicka. Sławku, przepraszam, ciebie traktuję jako swojaka, to przedstawię najpierw gościa, zaraz powiem dlaczego swojaka. Pan Robert Ścieśniewski, proszę bardzo, firma Sunli, pożyczkowa. No i oczywiście, proszę Państwa, last but not least, mój prezes, nie dlatego mierzę na końcu, ale mój prezes prawie jak SGH, bo i wykłady na SGH ma, także prawie jak pracownik, pan prezes Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej, prezes Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor. Poproszę jak można prezentacyjkę, ja króciutko naprawdę, bo głównie chciałbym się podpytać moich panelistów o tą sytuację, ale ja przedstawiłem, chcę Państwu przedstawiać kilka takich zjawisk, które wzbudzają mój niepokój, jeżeli chodzi o polski rynek kredytów i pożyczek. Pierwsza rzecz. Bardzo duży spadek portfela zadłużenia Polaków. Proszę zobaczyć, w grudniu 2021 735 miliardów złotych. Obecnie na koniec lipca 2023 713 miliardów złotych zadłużenia Polaków. Co się dzieje, proszę Państwa? Dwie sytuacje. Z jednej strony akcję kredytową macie Państwo pokazaną lipcową i proszę zobaczyć kredyty mieszkaniowe, spadek strumienia udzielanych kredytów mieszkaniowych z 7 miesięcy 23 do 7 miesięcy 22 minus 32%. To jest jedna z przyczyn spadku zadłużenia Polaków. Jest także druga przyczyna, bardzo wysokie nadpłaty kredytów mieszkaniowych i wcześniejsza spłata kredytów mieszkaniowych. Ponad 27 miliardów do tej pory w 2023 nadpłaty i spłaty. To jest podstawowa informacja. Tu widzą Państwo, jaka jest zróżnicowana sytuacja, jeżeli chodzi o akcję kredytową. Kredyty gotówkowe 11% do góry, kredyty ratalne, ratalki od czasu pandemii o 2,22, produkt o najwyższych z dynamika wzrostowych 17,7, no i pożyczki pozabankowe, zaraz będziemy się tutaj pytali, co się dzieje na pożyczka pozabankowy, 30% wzrost wartości udzielonych pożyczek pozabankowych przy 18 maja i słynnym wejściu w życie ustawy ogólnie nazywanej ustawą antylichwiarską. Będziemy o tym dyskutowali. Tutaj zobaczcie Państwo, co się zadziało. To jeszcze lipcowo odczyt, nie zdążyłem grać nowego. Wczoraj był nowy indeks, big index, 300%. Popyt, zapytania na kredyty mieszkaniowe wczoraj ogłaszałem, wczoraj to tłumaczyłem, 300%. Co to znaczy? Że wartość zapytań do BIK-u z tytułu kredytów mieszkaniowych 300% wyższa niż to było w sierpniu zeszłego roku. Jakie powody? Powód numer jeden. Sierpień zeszłego roku najgorszy od wielu lat miesiąc, jeżeli chodzi o popyt na rynku kredytów mieszkaniowych, wnioskowało 12,5 tysiąca osób. W sierpniu tego roku 38 tysięcy osób wnioskuje o kredyt mieszkaniowy. Druga informacja, proszę Państwa. Historyczny rekord na wniosku kredytowym na kredytach mieszkaniowych. 410 tysięcy przeciętna kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. Nigdy w historii tak wysokich nie było kwot na wnioskach kredytowych na kredytach mieszkaniowych. I trzeci powód, proszę Państwa, tu połączony powód, można powiedzieć, czyli rządowy program wsparcia, czyli słynny kredyt 2% plus zwiększenie zdolności kredytowej Polaków z uwagi na aspekty związane z oczekiwaniami na stopę procentową na obniżkę. A propos, ankietkę szybciutko zrobimy, minutkową, jak dzisiaj o 15. Jakie oczekiwanka? Górka? Chyba nie. Stabilizacja nie? Spadeczek, tak? O ile? 25 bipsów? No, też tak obstawiam, chociaż nie zaskoczyłoby mnie takie ostre wejście, jak to Rada Polityki Pieniężnej potrafi zrobić 50 bipsów. No zobaczymy, będzie bardzo ciekawie, co się zadzieje na polityce monetarnej naszej. I to będzie kolejny impuls dla rynku kredytowego plus rosnące wynagrodzenia. Czyli mamy wyraźnie aspekty związane ze zwiększeniem zdolności kredytowej. To nam się przekłada na rynek kredytów mieszkaniowych. Co się przekłada na rynek mieszkaniowy, też pewnie o to zapytamy. Ale co mnie niepokoi? Niepokoi mnie pogorszenie portfela właściwie wszystkich kredytów. Niewielka co prawda, ale jest. Szczególnie w kredytach mieszkaniowych mamy tu 0,9 punktu procentowego i to jest uogólnienie. bo mamy wyraźny problem z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Tam ta szkodowość jest dużo, dużo wyższa niż na kredytach złotowych. Pożyczka pozabankowych też, zobaczcie Państwo, tak tam ładnie spadało, a znowu zaczęło nam rosnąć 3 punkty procentowe w ciągu roku wzrost. To mnie niepokoi, demografia mnie bardzo niepokoi. Jaka jest odpowiedź instytucji finansowych na kryzys demograficzny w Polsce? Proszę zobaczyć, 14,7 miliona osób, kredytobiorców spadek, właściwie na wszystkich produktach mamy spadek kredytobiorców, oprócz dwóch produktów, na kredytach ratalnych, i to jest rynkowy wzrost, i na pożyczkach pozabankowych, i tu można powiedzieć, że ma to charakter wzrostu systemowego z uwagi na to, że poprzez ustawę wszystkie firmy pożyczkowe zostały zobligowane do raportowania odbioru informacji kredytowej. Także te firmy, które współpracowały z BIK-iem, a nie dawały pełnych wsadów, więc mamy pełne wsady. Stąd już jest 1 200 000 nawet już za sierpień. No i to kredyty frankowe, właśnie to, co Państwu mówiłem, macie Państwo tutaj strukturę. Jeżeli chodzi o franki, jeszcze 70, prawie 5 miliardów złotych przeliczone kredyty denominowane, indeksowane do franka szwajcarskiego i oczywiście problem, co z nimi zrobić. To jest kolejne wyzwanie, kolejna rzecz, która jest tutaj ważna. Instytucje finansowe, proszę Państwa, to znowu koncentracja na własnej bazie klientowskiej. Szczególnie widać to na kredytach gotówkowych. Proszę zobaczyć, 87% akcji kredytowej na kredytach gotówkowych klient znany w danym podmiocie, który kredytuje, czyli własna baza klientowska. Eksploracja własnej bazy klientowskiej. Z tego ponad 50% akcji kredytowej na gotówkach to jest rolowanie, konsolidacja kredytów. Głównie konsolidacja wewnętrzna i zewnętrzna na wyższe kwoty. Czyli praktycznie banki nie kredytują gotówkowo klientów, których nie znają. Inna sytuacja w kredytach mieszkaniowych, 33%, dlatego że jest duża koncentracja na rynku kredytów mieszkaniowych, jeżeli chodzi o tych dużych graczy. Czyli to jest kolejne zjawisko. No i to tyle z tych podstawowych zjawisk. To pozwolę Państwu, że teraz sobie usiądę. Proszę Cię, Sławku, bliżej. Przed moich wspaniałych panelistów. No to może... Tak, proszę Cię bardzo tutaj. To może pytanko do Agnieszki. Jak, Agnieszko, widzisz z perspektywy Związku Banków Polskich właśnie te doświadczenia, wyzwania? Czy potwierdzasz, że moje wybrane subiektywnie te wątki są najważniejsze, czy może jakiś ze swojej strony chciałabyś dorzucić wątek do dyskusji na temat właśnie sytuacji obecnej i tej perspektywicznej dla sektora bankowego?
Dzień dobry Państwu. Myślę, że rzeczywiście, Waldku, wybrałeś najważniejsze rzeczy, natomiast generalnie problem kredytowania w sektorze bankowym, on jest taki, rzekłabym, wielowymiarowy, dlatego że rzeczywiście mamy sytuację, gdzie dziś bardzo mocno na sytuację kredytową w sektorze wpływa ryzyko prawne kredytów walutowych i cały czas ten problem jest i on jeszcze przez długi czas będzie w sektorze bardzo dużo ważył. Natomiast to jest też takie zjawisko, które rozlewa się szerzej na inne kategorie kredytów, dlatego że mamy sytuację, w której doszło do masowego kwestionowania długoterminowych umów. To się udało w tym segmencie rynku, czyli w kredytach frankowych rzeczywiście, bo linia orzecznicza jest dosyć jednoznaczna i próbuje się to również robić w innych kategoriach kredytów. To jest widocznie już także w kredytach gotówkowych, gdzie widzieliśmy ostatnio próby takiego masowego korzystania z sankcji kredytu darmowego, gdzie próbuje się znaleźć pewne luki w umowie i to jest dosyć niebezpieczne zjawisko i wydaje mi się, że to też będzie wymagało pewnego podejścia systemowego. Natomiast problem w sektorze bankowym również jest taki, o czym też była mowa w poprzednim panelu, że sektor bankowy w Polsce jest relatywnie mały w stosunku do gospodarki, czyli żeby tę akcję kredytową rozwijać w stosunku do potrzeb, to my musielibyśmy tak naprawdę wrzucić na rynek tak rocznie 200-300 miliardów ponad to, co dzisiaj banki w postaci kredytu na rynek wlewają i wtedy mielibyśmy taką sytuację, że ta relacja kredytów do PKB byłaby na stabilnym w miarę poziomie, a ona jednak od kilku lat dramatycznie spada, bo mniej więcej w 2016 chyba mieliśmy około 50%, dzisiaj mamy już około 36%. Wpływa na to również poniekąd sytuacja z podatkiem bankowym, bo jego konstrukcja po prostu jest penalizacją akcji kredytowej, więc to powoduje, że w różnych segmentach ta akcja kredytowa przyhamowuje. I tutaj dochodzimy po prostu do takiego błędnego koła, że z jednej strony oczywiście też sytuacja gospodarcza, czyli wysokie stopy dla banków, sytuacja korzystna, ale zmniejsza popyt na kredyt. W związku z tym no, bardzo ciekawa sytuacja przed nami, kiedy te stopy zaczną spadać, tak jak ty prognozuje 25 punktów w dół dzisiaj. Natomiast to oczywiście też będzie, powinno nam troszkę ruszyć akcję kredytową, szczególnie w tym segmencie przedsiębiorców, bo tutaj jest też pewien problem.
W kwestii uzupełnienia tylko dodam, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, do PKB mamy 19%, 21 miejsce w krajach Unii Europejskiej, na kredytach konsumpcyjnych mamy około 9%, to jest trzecie, czwarte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ten aspekt, no i relacja depozytów do kredytów na poziomie powyżej 1, 1,2. Prawda? Sławku, a jak ty z perspektywy BIK-u, troszkę powiedziałem, ale jak patrzysz na kredyty mieszkaniowe i na ich perspektywę tych kredytów mieszkaniowych, także w tym informacji, którą my podajemy dotyczącą zainteresowania kredytem na ten 2%.
Wczoraj był bardzo ciekawy panel. Była w nim między innymi pani prezes Murapolu i też prezes Białek z ZBP. I ja to widziałem, ten panel, tak swoimi oczami, w ten sposób, że ludzie się rzucili na kredyty mieszkaniowe, no i mieszkania się skończyły, nowe. Podobno w nowych aglomeracjach w zasadzie to już się nie da kupić nowego mieszkania. Pozostaje rynek wtórny. Oczywiście deweloperzy zaczynają budować, no ale te budowy skończą za pewnie rok, półtora, nie wiem kiedy. I to wszystko nieuchronnie prowadzi do zwyżki cen. Tak. Ile przeciętny kredyt? 400 tysięcy złotych.
410 tysięcy.
410 to jest dużo i teraz ja tylko tak się zastanowiłem nad tym, czy ludzie nie będą odpadać na zdolności po prostu, bo mieszkania muszą zdrożeć. Proszę Państwa, jeśli jest olbrzymi pobyt i bardzo ograniczona podaż, to mieszkania bardzo zdrożeją. W ogóle według moich obserwacji, powiem coś kontrowersyjnego, mieszkania w Polsce, na przykład w Warszawie, są bardzo tanie. I to jest dziwne, nie? Ale proszę zobaczyć, za 4-5 tysięcy euro da się kupić 4 do 5 tysięcy euro metr kwadratowy mieszkania w Warszawie. Mam rodzinę w Helsinkach, dla mnie nie jest to miasto o wiele bardziej atrakcyjne niż Warszawa, w którym w takich sobie dzielnicach nie da się kupić mieszkania poniżej 6-7 tysięcy euro. Czyli wiadomo, że u nas będzie drożało, tylko tyle, że uważam, że ludzie po prostu poodpadają na zdolności. Czyli krótko mówiąc, będzie wielki popyt, ale będzie problem z zaspokojeniem tego popytu.
To ja jeszcze tutaj w kwestii uzupełnienia Sławka. Też mam do Państwa takie pytanie za przeciętne wynagrodzenie roczne, za ilokrotnością wynagrodzenia przeciętnego brutto możemy kupić w Polsce 70 metrów mieszkania według Eurostatu. Około 8 rocznych. A mam do Państwa pytanie. Czechy. Jaka krotność rocznych? 13. Słowacja? 12. Czyli my się plasujemy, to co Sławek mówił, w środku stawki, jeżeli chodzi o dostępność do mieszkania w relacji do dochodów rozporządzalnych. I to, co Sławek Państwu mówił. Ceny w Polsce nieruchomości wzrosną. I to będzie przerzucenie, to co my mówiliśmy zawsze w BIK-u, jak tylko się pojawi ten program, że jeden z głównych beneficjentów wcale nie będą deweloperzy. Bo deweloperzy mają sztywną podaż. Nie są w stanie szybko zwiększyć. 3 lata nawet trwa cały proces. To więc nie jak rynek pierwotny, tak? To kto będzie głównym beneficjentem? Rynek wtórny. I już widzimy bardzo wysoki ruch, jeżeli chodzi o rynek wtórny. A w takim razie zapytam się tutaj o bliźniaczy rynek, bo widzimy w tym kredytowym, ale zawsze mi się pytają, co takiego na rynku pożyczkowym, że tak przed tym 18 maja straszyliśmy, że to będzie zapaść i tragedia, a tu mamy tak wysokie dynamiki, jeżeli chodzi o rynek pożyczek pozabankowych.
Witam Państwa. Jeżeli chodzi o rynek pożyczek pozabankowych, to mamy bardzo ciekawą sytuację w tej chwili z analitycznego punktu widzenia, dlatego że możemy powiedzieć po 18 maja, że w tej chwili wiemy o nim wszystko, jednocześnie nie wiemy o nim nic. Wiemy wszystko dlatego, że od połowy maja wszystkie instytucje muszą raportować udzielane pożyczki. W związku z czym Biuro Informacji Kredytowej ma pełny obraz tego, co finansujemy, w jakiej wysokości. Ale nie wiemy o nim nic, dlatego że nie mamy żadnych danych porównawczych sprzed roku. Możemy popatrzeć, jak popatrzymy na wykresy wartości tego segmentu, to mamy stabilną sprzedaż mniej więcej do kwietnia, skok maj-czerwiec i dalej znowu idziemy na płasko, powiedzmy z lekkim trendem, natomiast to ciężko tutaj mówić o trendzie, jeśli mamy 3 miesiące obserwacji, czerwiec, lipiec, sierpień. Szczególnie, że my u siebie widzimy sezonowość w ciągu roku, która jest zależna od tego, który to jest miesiąc, ile ma dni roboczych, ile ma dni kalendarzowych, jaki jest układ weekendów i to potrafi wpłynąć o kilka procent na sprzedaż miesiąc do miesiąca. Więc z tej perspektywy trudno nam jest się odnieść, jak ten segment wyglądał rok temu. Więc prawdopodobnie za rok będziemy mieli jakieś dane porównawcze, będziemy mogli mówić o długoterminowych trendach na rynku i dojść do jakichś bardziej już takich wiążących wniosków. W tej chwili to, co widzimy, ogromny wzrost zaraportowanego finansowania do kwoty 1000 zł. To są pożyczki na kilkaset złotych. Przede wszystkim prawdopodobnie są to BNPL-e finansujące zakupy w ramach e-commerce'u. Bo jeżeli widzimy w analizach BIK-u, że mamy wzrost rzędu 300% rok do roku, no dojrzały sektor nie rośnie 300% rok do roku. To musiałoby się zdarzyć jakieś scenariusze szokowe. No, gdyby banki przestały udzielać finansowania, pewnie mielibyśmy dużo wyższy skok, ale tego nie życzymy ani bankom, ani sobie, bo to nigdy się dobrze nie kończy. Natomiast w takim przypadku widzimy, że pojawiło się zwiększenie zakresu podmiotowego, jeśli chodzi o raportowanie, czyli mamy właśnie dodatkowe podmioty, które wcześniej w BIK-u nie były, nie raportowały, teraz raportują. Z drugiej strony mamy zakres też przedmiotowy, czyli na pewno byli klienci, którzy nie raportowali całych portfeli, teraz już to robią, bo muszą.
To ja poprosiłbym Sławka o skomentowanie z naszej strony, tutaj też odniesienie się do homogeniczności rynku pożyczek pozabankowych, bo ja walczę cały czas, szczególnie z dziennikarzami, którzy mają pojęcia chwilówka, prawda? Utożsamianie, pożyczka równa się chwilówka. To tak pan Sławka byś mógł skomentować.
Jasne, to tak ad vocem. Szykujemy się do tego, żeby być może już od października, ale na pewno od listopada, wydać taki bardziej dokładny newsletter pożyczkowy, w którym podzielimy produkty pożyczkowe na pewne grupy. Pożyczki takie typowo gotówkowe, nie mylić z chwilówką, ale jak kto chce. Druga to są tak zwane pożyczki celowe i to jest dziwne, bo każdy mówi pożyczki, no przecież to nie są celowe, to jest raczej gotówka. No właśnie nie. To jest to, co powiedziałeś, Robert, że bardzo wiele BNPL-i do nas zaraportowało i tam mechanizm, proszę Państwa, BNPL-a jest taki, że jak ktoś bierze sobie produkt na 30 dni za darmo, to około 23% tych pożyczek, bo to są pożyczki, konwertuje na kredyt ratalny. I ten kredyt ratalny to jest właśnie to będzie ten kredyt celowy, pożyczkowy. Oprócz tego widzimy wzrost na kartach. Nie jest to wielki wzrost, ale firmy pożyczkowe niektóre poszły w karty i to rzeczywiście się wydarzyło i to mamy w bazie. I jest jeszcze czwarty produkt, zastanawiamy się czego pokazywać, to są limity pożyczkowe, bo to jest bardzo mało, ale jest. I teraz trochę odpowiadając na twoje pytanie i w ogóle też jak to wygląda, jeśli chodzi o ten rynek. Jak się odejmie te celowe pożyczki, to będzie mniej więcej można wyliczyć sobie, ile tradycyjnego rynku pożyczkowego zostało. I z nim wcale nie wygląda sprawa źle. Raczej firmy zachowują stabilny poziom sprzedaży. Wyszła jedna duża firma z rynku pożyczkowego, nie wiem czy się przestraszyła czy co, ale było to tak to na początku roku. I tak to my dużych wyjść, w sensie takim, że nie obserwujemy wyjść. Obserwujemy raczej stabilną akcję pożyczkową, a rzeczywiście za wzrost jest odpowiedzialny BNPL. I teraz proszę Państwa, BNPL to jest super ciekawa sprawa. Według statystyk około 14% Polaków korzysta z BNPL-a. Nie wiem, czy Państwo korzystacie, ale łatwość zaciągnięcia w trakcie tego panelu pożyczki przez to urządzenie na 10-15 tysięcy złotych u wiodących dostawców BNPL-a jest wielka. I jeśli ktoś nie korzystał, to warto, żeby skorzystał, żeby zobaczyć, jak łatwe to jest. To jest rzeczywiście na kliknięcie. Ja mogę nawet udowodnić niektórym, że jest to, że kupowanie przez BNPL-a na niektórych platformach jest wygodniejsze niż kupowanie blikiem i kartą. Dlaczego? Bo można jednym kliknięciem zrobić wiele zakupów. I później spłata też jest dosyć łatwa. I proszę Państwa, tak kończąc swoją przydługą wypowiedź, sorry, że jest przydługa, ale może jest ciekawa, to jak zaczął się ten przypływ BNPL-a do naszej bazy danych, a on się zaczął trochę później niż po maju, on się zaczął w czerwcu, w lipcu, to myśmy, proszę Państwa, odnotowali nowych 15 milionów klienta rachunków. To nie jest 15 milionów ludzi, bo często jeden rachunek, znaczy wiele rachunków należy do jednego klienta, więc przyjmijmy, że to jest około 2 milionów osób. I teraz jak Państwo myślicie, czy to są osoby młode czy starsze, które korzystają z BNPL-a? No właśnie nie. jak się popatrzy na wiek ludzi, którzy korzystają z BNPL-a, to to wcale nie są osoby młode, tak? Między 35 a 45, czyli w sile wieku bym tak już powiedział, to dosyć młode.
Znaczy tak 2% to jest definicja kredytu młoda.
Dosyć, proszę Państwa, ja się wykluczyłem z tej kategorii, mam 46, jestem już nie młody, ale chodzi mi bardziej o to, że myśli się o tym, że to 20-latkowie, 25-latkowie nie. Nie, to są osoby, które zwykle mają już kredyty i uwaga, mają już kredyty bankowe. Bardzo dobrze klienci.
Ja mogę to potwierdzić, też uzupełniając, bo to, co widzimy i nas bardzo pozytywnie, nie powiem, że nas zaskoczyło, ale może skala nas zaskoczyła, to jest wyraźna poprawa jakości kredytowej. Klienci, którzy jeszcze kiedyś spłacali gorzej, teraz przychodzą do nas klienci świadomi, jeszcze bardziej świadomi klienci bankowi przede wszystkim. O wysokim scoringu, wysokiej ocenie, niskim ryzyku. Poziom ryzyka, który mamy, jest już poniżej 2%, więc myślę, że banki mogłyby chcieć mieć coś takiego. Ja wiem, że mamy trochę inny produkt, inny tenor, natomiast no jednak model jest podobny, przychody, koszty i to jest też coś, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Liczymy, że ten trend się utrzyma i widać, że gdzieś ten spadek ceny, który mocno uderzył w część przychodową firm pożyczkowych, no, był tym negatywnym szokiem, a pozytywnym, który jest przełamana taka bariera u klientów bankowych, żeby jednak sięgnąć po pożyczki i zobaczyć, że to wcale nie jest takie drogie.
To ja na Państwu na wykresie pokazywałem szkodowość pożyczek pozabankowych wszystkich. Już niedługo, jak Sławek powiedział, będziemy mieli rozbicie produktowe, także w poziomie jakości będę pokazywał. Jest bardzo zróżnicowana jakość pożyczek w zależności od typu pożyczki. Całkowicie tu, o czym koledzy mówią, to są pożyczki celowe z tak niską szkodowością. Natomiast te, które są odpowiednikiem kredytu gotówkowego, czyli niecelowe, mają rosnącą szkodowość właśnie. I to, co powiedział Sławek na temat BNPL-a, my BNPL widzimy jak gdyby w dwóch miejscach w BIK-u. Ten BNPL, który jest sprzedawany do wierzytelności do banków, kilku, pojawia się w kredytach ratalnych w naszym newsletterze kredytowym. I to widać, ja cały czas piszę, który segment kredytów ratalnych rośnie. Rosną niskokwotowe kredyty ratalne, które są wynikiem wierzytelności powstałej wcześniej z BNPL-a i przekroczenia tego okresu bezodsetkowego. I to, co Sławek powiedział, co na razie nie pokazujemy, a kiedyś pokazywaliśmy, potem wyjęliśmy z naszego newslettera pożyczkowego, czyli te BNPL-e pożyczkowe, czyli po okresie, gdzie nie ma tej części oprocentowanej, ratujemy, jak to można, podzielimy na 4-5 lat i to wtedy jest już ten BNPL pożyczkowy. Na razie go nie będzie, ale w listopadzie, jak Sławek powiedział, będziemy mieli ten rozbudowany newsletter i tam to już będzie pod hasłem właśnie pożyczki celowe. To ja może zapytam się Agnieszki, bo podajecie też dane, ja też cały czas mnie się o to pytają wszyscy, jak postrzegacie akcję kredytową, nie popyt na kredyt w programie 2%, tylko rzeczywistą akcję kredytową, jeżeli chodzi o kredyt 2%. My w lipcu zaraportowano do nas 826 sztuk kredytów, które zostały udzielone w tym programie. Jak widzicie do końca roku? Czy widzicie jakieś ograniczenie ze strony banków? I powiem szczerze, że wczoraj bardzo mnie zabolało, prezes Tadeusz dobrze odpowiedział, ale bardzo mnie serce zabolało na uwagę pana ministra, który powiedział, że dobrze, że mamy banki państwowe, bo gdyby nie było banków państwowych, to te złe, komercyjne, zagraniczne na pewno by do tego programu nie przystąpiły. To już taka moja interpretacja tej drugiej części. Ale wyraźnie powiedział, że dobrze, że mamy banki państwowe. Prawda? No właśnie, jak ty, jak widzisz z perspektywy banków?
Tak, ja też słyszałam te uwagi. Rzeczywiście banki z udziałem Skarbu Państwa to są te banki, które w pierwszej kolejności przystąpiły do programu, co jest w jakiś sposób oczywiście zrozumiałe. Natomiast biorąc pod uwagę, że sam program wchodził w bardzo szybkim czasie i samo wdrożenie było dużym wyzwaniem, to mamy tych banków na razie 9, natomiast no nie jest prawdą, że banki komercyjne do tego programu nie zamierzają przystępować, bo są już w procesie zawierania umów z BGK-iem i najprawdopodobniej w najbliższym czasie przynajmniej kilka banków komercyjnych, dużych banków komercyjnych do tego programu przystąpi. Z tego, co wiemy, na razie tylko jeden z banków otwarcie powiedział, że do programu nie przystąpi, ale to nie wynika z samej niechęci do programu, tylko w ogóle z ograniczenia w segmencie kredytów mieszkaniowych i pewnej strategii produktowej. Natomiast rzeczywiście w tej chwili już na koniec sierpnia mamy zawartych ponad 5700 umów, czyli ten proces lekko przyspieszył. Ponad około 50 tysięcy wniosków złożonych, przy czym też musimy pamiętać, bo zdaje się, że również wy w BIK-u też macie z tym problem, żeby te wnioski wyłuskać tak. z systemu, tak? Ponieważ one nie zawsze są opisywane jako wnioski w kredycie 2%, to podobnie w tych statystykach, które podaje Bank Gospodarstwa Krajowego, są wnioski się dublują, to znaczy są klienci, którzy składają wnioski do dwóch czy trzech banków, stąd też ta liczba wniosków może być nieco zawyżona. I oczywiście jest to wyzwanie, dlatego że tego też się zresztą spodziewaliśmy, że w tym pierwszym okresie będzie największa dynamika i największy napływ wniosków do banków, więc jest pewnym wyzwaniem, żeby te wnioski terminowo rozpatrywać. Banki oczywiście robią co mogą, żeby ten proces uefektywniać i go jak najbardziej przyspieszać. Natomiast widzimy już dzisiaj, że ta dynamika wniosków zwalnia, co też było w jakiś sposób oczekiwane. Ale jak widać, zainteresowanie jest ogromne i co więcej, to też zgadzam się z tym, co Sławek wcześniej powiedział o cenach i o tym, że ta podaż no, jest jednak skończona na dany moment. Bo wydaje mi się, że mamy teraz do czynienia z takim zjawiskiem, że ten popyt na kredyt mieszkaniowy generują zarówno osoby, które ubiegają się o kredyt 2%, ale też te osoby, które nie kwalifikują się do programu 2%, ale właśnie w związku z tym, że mamy skończoną podaż na rynku, też jakby chcą jeszcze skorzystać z okazji i nabyć nieruchomość. Więc no, mamy tutaj takie zjawisko, które wydaje się nakłada na siebie.
W kwestii statystyk, rzeczywiście my na poziomie wniosku nie mam informacji, że jest wniosek składany w związku, czy tam zapytanie o wnioskodawcę, bo tak dokładnie trzeba powiedzieć, w związku z zaciągnięciem kredytu w programie, ale po parametrach, czyli do 45 roku życia, brak wcześniejszego kredytu mieszkaniowego plus kwoty, które wchodzą w limit, wychodzi mi około 60% sierpniowych zapytań, czy około 23,5 tysiąca zapytań dotyczyło prawdopodobnie osób starających się o ten kredyt. Myślę, że pewnie gdzieś na początku października śledźcie Państwo bardzo nasze publikacje Biura Informacji Kredytowej, bo przymierzam się do analizy po tych dwóch miesiącach, kto jest kredytobiorcą, który korzysta z tego programu. Pewnie zrobię taką fajną analizę po wieku, po przestrzeni, czy inne kredyty ma, jak spłacał kredyty poprzednio. Także możecie się Państwo spodziewać, jak zawsze od ekspertu Biura Informacji Kredytowej, takiej informacji kredytowej tak naprawdę who is who w tym programie. Dokładną taką analitykę przedstawimy. Wtedy będzie można troszkę więcej powiedzieć na ten temat. To ja jeszcze tutaj, jak pozwolisz, Agnieszko, wrzucę jeszcze jeden temat, do którego nawiązałaś, czyli próba podważania WIBOR-u, bo mówiłaś o kredytach gotówkowych, ale to przecież dotyczy tak naprawdę hipotek. No i drugie pytanie moje dotyczy zmiany wskaźnika referencyjnego na WIRON. Przypominam, że było to komunikowane jako sposób na obniżenie oprocentowania, tylko że przypominam Państwu, że WIBOR jest antycypowaną stopą przyszłości i już reaguje na samo oczekiwania co do zmian stóp, a WIRON jest stopą patrzącą overnightową do tyłu. I aby się nie przejechali, co po niektórzy, w oczekiwaniu, że WIRON tym bardziej będzie współczynnik wyrównującym, prawda? Czy jak widzisz zmianę referencji i jak, na ile wydaje Ci się jest realna sytuacja naprawdę niesamowicie groźnego zjawiska, czyli rzeczywistej próby podważenia referencji WIBOR-owej, bo to byłaby katastrofa. Zarówno dla rynku kapitałowego, bo obligacje, jak i dla rynku kredytowego, dla mieszkaniowych, ale dla kredytów, dla przedsiębiorców.
Wydaje mi się, że to jednak jest bardzo istotny problem, o którym musimy dyskutować, dlatego że już w przestrzeni, w sądach pojawiają się pewne orzeczenia, które kwestionują albo sam WIBOR, albo sposób informowania o stawce referencyjnej i to może być problem szczególnie w przypadku kredytów mieszkaniowych zawieranych przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, gdzie rzeczywiście te obowiązki informacyjne nie były tak rozbudowane jak obecnie. Ale wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest jasna i powinna przynajmniej być jasna, ponieważ wszyscy, którzy odpowiadają za kwotowanie WIBOR-u, jasno i precyzyjnie wskazują, że ten wskaźnik wypełnia wymogi BMR-u i że jest ustalany zgodnie ze sztuką, w związku z tym nie ma przestrzeni do jego podważania. Niemniej widzimy pewną aktywność kancelarii prawnych, które mówiąc zupełnie szczerze, biznes frankowy wygasa, w związku z tym pewnie trzeba szukać sobie nowego poletka do tego, żeby je zagospodarować. I jednak namawiają klientów na to, żeby decydowali się na kwestionowanie WIBOR-u. Jeżeli chodzi o WIRON, rzeczywiście to był taki pierwszy niezręczny dość komunikat, że będzie taniej. Wydaje mi się, że już od tych komunikatów odeszliśmy i wszyscy zrozumieli, że niekoniecznie będzie taniej, a wręcz w pewnym momencie może być stawka WIRON wyższa niż WIBOR. Bo tak jak powiedziałeś, WIBOR już to widzimy od kilku miesięcy, antycypuje obniżki stóp i jednak delikatnie idzie w dół. WIRON będzie reagował ze sporym opóźnieniem, w zależności oczywiście o jakiej stawce mówimy, ponieważ bazuje zupełnie na innych transakcjach, na overnightowych, bazuje na przeszłości. WIBOR antycypuje przyszłość, więc na pewno czeka nas bardzo, bardzo duże zadanie samej tranzycji i samego przejścia z WIBOR-u na WIRON. Dobrze by było, żeby to się odbywało w spokojniejszym otoczeniu gospodarczym. Dobrze by było, żeby to było na tyle rozciągnięte w czasie, żeby pozwolić pewnym produktom dożyć na tym wskaźniku, w oparciu o które zostały zawarte. I mamy nadzieję, że ta mapa drogowa, która została ustalona, zostanie jednak nieco rozciągnięta w czasie, tak żeby sam proces był łagodny i żeby znowuż nie pojawiła się przestrzeń do kwestionowania sposobu przejścia z jednego wskaźnika na drugi.
To już na koniec rzucę jeszcze jeden challenge. Challenge nazywa się moratoria kredytowe, powszechnie nazywane wakacjami kredytowymi. Będę miał pytanie do całej trójki panelistów, co uważacie na temat pomysłu przedłużenia na kolejny okres. Ma być ten podobnież próg dochodowy. Tak przy okazji zadam Państwu pytanie, jakbyście chcieli więcej informacji, sięgnijcie do publikacji Biura Informacji Kredytowej. My co miesiąc podajemy w informacji prasowej przy newsletterze, jaka jest kwota objęta moratoriami, jaka jest liczba rachunków objęta moratoriami i liczba klientów. Partycypacja jest na poziomie 60%, ale taką mały quiz zrobię, bo tutaj po tej stronie to wiem, że wszyscy odpowiedzą, więc zadam Wam pytanie. My jako analitycy Biura Informacji Kredytowej dokonaliśmy takiej analizy właśnie, kto tak naprawdę korzysta z moratoriów kredytowych, jakie są cechy. Jak sądzicie, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania? Jeżeli 500 tysięcy, zgadza się, wiek? 25-35, młodzi. Z której kohorty kredytowej? Najmłodszy kohort. A mam kolejny quiz, to już do wszystkich może. A jak uważacie, czy jest duża różnica między szkodowością kredytów mieszkaniowych złotowych objętych od nieobjętych moratoriami? Żadna. A zadam jeszcze trzecie pytanie Wam. A co zrobili ci, którzy korzystali z moratoriów kredytowych, z niezapłaconymi, ze środkami, które pozostały z niezapłacenia?
Nadpłacili.
Nadpłacili, tak Agnieszka wskazuje, nadpłacili, ale jeszcze jedno, że zrobili. Uwolnili sobie z cash flow na kolejne zobowiązania. Teraz, z którego produktu najczęściej zaczęli korzystać? Podpowiadam, racjonalność się u nich włączyła. No, nie mam 8, nie, gotówka na 20%? A co mamy na zerowe RSSO? Kredyty ratalne. Duża część osób, która korzystała i korzysta z moratoriów kredytowych, bierze zerowo procentowane RSO na kredytach ratalnych. I tu macie też odpowiedź, dlaczego jest dynamika wzrostu kredytów ratalnych częściowo właśnie w tym momencie. No i właśnie do moich panelistów. Co sądzicie? Czy powinny, nie powinny? Jakie są wasze tutaj... Czy powinno być może z jakimś tam naprawdę określonym poziomem dochodowym Czy może jednak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest tym dobrym narzędziem?
To ja może bardzo krótko odpowiem. Wczoraj była taka bardzo ciekawa prezentacja książki pana Kołodki, profesora Kołodki, Wojna i pokój. Polecam tę książkę. Jan Waldek to mówił, że jak się zadaje takie pytanie referendalne, takie populistyczne, to trzeba też powiedzieć, ile będzie kosztować. I podobno te wakacje kosztują 20 miliardów, banki w tym roku 15 już jest zaksięgowanych i moim zdaniem pytanie powinno brzmieć, czy chcecie wakacji kredytowych, które w ten i w ten sposób zmniejszą akcję kredytową banków, czyli będziecie mieć wakacje, niektórzy z was, tak, bo nie wszyscy, ale reszta dostanie mniej kredytów.
I drożej.
No i jakby tak postawić pytanie, tak, to nie wiadomo, jaka byłaby odpowiedź.
Masz rację, Sławku, tak.
A pytanie, czy my jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w której my tych wakacji potrzebujemy, to dosłownie o to, o czym powiedzieliście, nie ma różnicy w jakości kredytów objętych bądź nieobjętych wakacjami, co po prostu wskazuje, że tak naprawdę to jest mechanizm, który nie był potrzebny, a skorzystali z niego ci, którzy mieli bodajże najwyższe zobowiązania również. Natomiast mamy mechanizm w postaci Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, mamy tam duże środki zaangażowane ze strony banków, mamy tam bardzo wymierne kryteria, które rzeczywiście adresowane są dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. W związku z tym ja nie widzę potrzeby przedłużania wakacji kredytowych, czy to z kryterium dochodowym, czy bez tego kryterium, ponieważ w mojej ocenie ten instrument jest dzisiaj zupełnie niepotrzebny.
Sama idea wakacji kredytowych to jest taka ciekawa koncepcja rządowo-bankowa. Rząd dał, banki zapłaciły.
Klienci banków też. To banki, ale klienci.
Tak bardziej na poważnie, my w swoich wynikach, jeśli chodzi o spłacalność klientów, nie widzimy różnicy. Czy były to miesiące, kwartały, kiedy można było dwukrotnie skorzystać z wakacji kredytowych, czy kwartały, kiedy tylko raz. A w swojej bazie mamy, no, większość naszych klientów to klienci bankowi. Więcej 9 na 10 klientów to klienci, którzy są w bankach i większość z nich posiada kredyty mieszkaniowe, więc widać, że to nie wpływało na spłacalność.
Ponad 70% wspólnych klientów. Jeszcze mamy kilka sekund. Chciałem tutaj Państwu zareklamować raport przygotowany przez tym razem Big Info Monitor, który Sławek reprezentuje, ja też, bo nie tylko Big reprezentujemy, ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych, Moralność Płatnicza Polaków. Bardzo proszę, żebyście Państwo to przeczytali, bo mam tutaj łysinkę, to mi jeszcze bardziej wyłysiałem, włosy mi stanęły. Słuchajcie, poziom moralności finansowej Polaków z roku na rok się pogarsza. Poziom akceptacji zachowań moralnie, etycznie niedopuszczalnych, na przykład akceptacji możliwości niepodania pełnych, prawdziwych informacji przy wnioskowaniu o kredyt w ogóle, ponad 60% akceptuje takie zachowanie. Praca na czarno, żeby uniknąć z komornika. Też ponad 60% i to rośnie. A co to oznacza, to co Sławku powiedziałeś a propos kosztów? Za to wszystko zapłacą dobrzy kredytobiorcy i pożyczkobiorcy, bo poziom zaufania instytucji finansowej do takich osób, które są tak nieetyczne i niemoralnie, jest ogromny. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście przeczytali i rozpowszechnili ten raport, bo warto, a wydaje mi się, że poszedł bez echa, a to jest bardzo ważny element etyki i moralności. Bardzo dziękuję wspaniałym moim tutaj panelistom, jak zawsze Agnieszka Wachnicka, Związek Banku Polski, tym razem jako drugi Sławomir Grzeczak w podwójnej roli, tak jak ja, czyli Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Info Monitor i pan Robert Szcześniewski, firma Sonic. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Poczekajcie, mam dla Was tutaj małe podarunki. Dzięki, jak zawsze było super.